To mówi Paryż RFI. Dzień dobry. Środa, 9 kwietnia. Przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa bardzo serdecznie i ciepło z Paryża, gdzie wieje lodem zupełnie nie kwietniowym. Za chwilę wiadomości przygotowane wspólnie z Sylwią Gips. Następnie panie Anna Rzeczycka i Agnieszka Kumor przedstawią najciekawsze komentarze prasy francuskiej. Salon rysunku, salon niezależnych artystów i zdrowie kobiety to tematy, o których opowiada zapraszająca nas na paryskie rogatki Katarzyna Zawicka. Opowiadania Czechowa na scenie teatru ABS obejrzała Agnieszka Kumor, która podzieli się z nami swoimi wrażeniami po tym przedstawieniu. Stefan Rieger, autor felietonu Multimedia, zajmuje się sprawą internetu dla wszystkich. Krzysztof Rutkowski w swoim magazynie literackim mówi o Flaubercie, Balzaku i Walterze Benjaminie. Usłyszą Państwo także powtórkę magazynu muzycznego pod redakcją Piotra Kamińskiego. Audycję realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznej pomaga Valérie Royer. Tyle zapowiedzi, a teraz wiadomości RFI z Paryża. W Izraelu, do którego przybył z wizytą premier Donald Tusk, wciąż bardzo niespokojnie. W sumie zginęło tam 7 osób. We środę doszło do starć między Palestyńczykami ze Strefy Gazy i żołnierzami izraelskimi. Najpierw 2 osoby cywilne, obywatele Izraela, zginęli, gdy grupa Palestyńczyków przypuściła szturm na przejściu granicznym na północy Gazy. Jeden z napastników zginął, drugi został ujęty, dwóm udało się zbiec. Do ataku przyznała się organizacja Dżihad Islamski. Szturm odbywał się pod huraganowym ogniem moździerzowym ze strony palestyńskiej. Według AFP wkrótce doszło do zażartej strzelaniny między bojówkarzami dżihadu a żołnierzami izraelskimi. Izraelski samolot ostrzelał pojazd, którym poruszali się członkowie dżihadu. 3 osoby zostały ranne, stan jednej z nich jest poważny. 2 Palestyńczyków, osoby cywilne, zginęły, a 3 kolejne zostały ranne od pocisku wystrzelonego przez izraelski czołg. Pocisk trafił w dom w Gazie. Izrael po ataku oskarżył Hamas o wzięcie społeczeństwa palestyńskiego ze Strefy Gazy za zakładników. Hamas tymczasem zapowiedział, że dojdzie do powtórki styczniowych wydarzeń, kiedy tysiące Palestyńczyków ze Strefy Gazy przedarło się przez granicę z Egiptem. Pogróżki te wywołały w Kairze ogromne zaniepokojenie. Wojsko zostało postawione na nogi. W Jerozolimie przebywa z dwudniową wizytą premier Donald Tusk. W godzinach porannych spotkał się w Jerozolimie z prezydentem Szymonem Peresem, a następnie przeprowadził rozmowę z szefem rządu izraelskiego Ehudem Olmertem. Przy tej okazji Donald Tusk podkreślił, że Polska od lat jest sojusznikiem Izraela i dodał, że nie ma w Polsce antysemityzmu i nie może być mowy o tolerancji wobec tego zjawiska. Ehud Olmert oświadczył, że bardzo sobie ceni współpracę z polskim rządem. Dodał, że w czasie spotkania podjęto dwie ważne decyzje dla obydwu państw. Podniesiona zostanie ranga stosunków polsko-izraelskich i wzmocniona będzie strategiczna współpraca między obydwoma państwami. Między innymi przewidziano organizowanie spotkań przedstawicieli rządów Polski i Izraela. Wbrew oczekiwaniom niektórych komentatorów, premierzy Tusk i Olmert nie rozmawiali o zwrocie mienia żydowskiego porzuconego po II wojnie światowej, gdyż jak oświadczył polski premier, ta sprawa nie jest przedmiotem dialogu międzyrządowego. Szefowi rządu Rzeczpospolitej podczas wizyty w Izraelu towarzyszą m.in. minister kultury Bogdan Zdrojewski i sekretarz stanu w kancelarii premiera Władysław Bartoszewski. Agencje prasowe przypominają, że we wrześniu 2006 roku wizytę w Izraelu i autonomii palestyńskiej złożył prezydent Lech Kaczyński. 14 kwietnia z oficjalną wizytą do Polski przybędzie prezydent Izraela Szymon Peres. Będzie on gościem honorowym na uroczystościach 65. rocznicy powstania w getcie warszawskim. We środę w Izraelu przewidziano inaugurację Roku Polskiego. Słucham Państwo Paryża RFI. W Pradze premier rządu czeskiego Mirek Topolanek podał do wiadomości publicznej, że w najbliższych tygodniach można spodziewać się porozumienia Czech i Stanów Zjednoczonych w sprawie instalacji na ziemi czeskiej urządzeń amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Według Topolanka w tej chwili strony toczące negocjacje nie mogą się porozumieć tylko w jednym punkcie. Sprawa ta zostanie rozwiązana i wtedy porozumienie zostanie zawarte, powiedział szef rządu czeskiego. Ambasada Stanów Zjednoczonych w Pradze wyraziła nadzieję, że stosowny dokument zostanie podpisany w czasie majowej wizyty nad Wełtawą amerykańskiej sekretarz stanu Condoleezzy Rice. Topolanek ma także problemy na własnym podwórku politycznym. Jego centroprawicowa koalicja nie ma większości w niższej izbie parlamentu czeskiego i wszystko za tym zależy od głosów lewicy. Przeciwko tarczy ostro protestuje Rosja, która uważa tę instalację za agresję wobec siebie. W sprawie tarczy toczą się konsultacje polsko-rosyjskie. Potwierdziły one przepaść dzielącą obydwie strony w tej kwestii. Rosyjski MSZ zapowiada kontynuowanie dialogu. Między innymi poruszono sprawę środków zaufania, jakie zaproponowano Rosji, która chce mieć między innymi możliwość stałego stacjonowania rosyjskich specjalistów na obiektach związanych z instalacjami systemu. Jednym słowem, po niecałych 20 latach żołnierze rosyjscy znów wróciliby na ziemię polską.
Według rzecznika północno-koreańskiego MSZ-u doszło do porozumienia między reżimem w Pjenjanie a Waszyngtonem w spornej kwestii, która hamowała rokowania na temat rozbrojenia Korei Północnej. Amerykański negocjator Christopher Hill przyznał, że dokonano nieznacznych postępów. Dotyczą one wymaganego od Korei Północnej oświadczenia na temat jej działalności w sektorze nuklearnym. Pjenjan twierdził dotychczas, że złożył to oświadczenie w listopadzie 2007 roku. Stany Zjednoczone oskarżały władze północno-koreańskie o ukrycie programu wzbogacania uranu i o utrzymywanie z Syrią stosunków o charakterze rozprzestrzeniania broni jądrowej.
W Karaczi w Pakistanie 6 osób zginęło w starciach między rywalizującymi ze sobą ugrupowaniami politycznymi. 4 z ofiar, w tym jedna kobieta, spłonęli żywcem w znajdującym się w wieżowcu biurze prawnym. W strzelaninie zginął przypadkowy przechodzeń i śpieszący z pomocą sanitariusz. Na Sri Lance poinformowano, że w ubiegłym miesiącu w starciach z separatystami tamilskimi z organizacji Tamilów zginęło 93 żołnierzy armii singalezyjskiej, a niemal 700 zostało rannych. Jest to bilans podobny do bilansu lutowego. W marcu zginęło także 38 osób cywilnych, a ponad 20 odniosło obrażenia. Wśród Tygrysów, według strony rządowej, straty są poważne. Od początku roku w walkach poległo ponad 2700 separatystów tamilskich. 7 osób zginęło w Nigerii w wyniku trwających 2 dni starć na tle etnicznym. Przyczyną niepokojów jest sprzeciw mieszkających w tych okolicach większości Awori przeciwko mianowaniu na szefa miejscowych władz przedstawiciela plemienia Egba. W Iraku w Bagdadzie w dzielnicy Sadr City zginęło 13 osób, w tym 7 cywilów. Sadr City jest bastionem przywódcy szyitów Mahdiego Demokdata Sadra. Irak obojętnie przyjął 5. rocznicę upadku reżimu Saddama Husseina, odsuniętego od władzy w wyniku interwencji amerykańskiej i państw sojuszniczych. W południowo-wschodniej Brazylii 33 osoby zginęły, 77 tysięcy zostało bez dachu nad wodą. To bilans powodzi. Woda zalała 76 miast, ulewą towarzyszą intensywne wiatry. Na Pacyfiku, w rejonie położonym 175 km na północny wschód od należącej do Francji Nowej Kaledonii i o połowę bliżej do Vanuatu, zanotowano potężny wstrząs sejsmiczny o sile 7,5 w skali Richtera. Według miejscowych meteorologów nie ma niebezpieczeństwa tsunami. Słucham Państwa Paryża, RFI.
Przewodniczący José Manuel Barroso przedstawił stanowisko Komisji Europejskiej wobec Turcji przed swą wizytą w tym kraju. Barroso skupił się na 2 problemach. Wyraził zaniepokojenie z powodu procedury wszczętej przeciwko rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju za nadużycia wobec zasady laicyzmu. Nie można narzucać laicyzmu siłą. Procedura przeciwko partii wybranej przez większość narodu nie jest normalna, powiedział Barroso. Drugim powodem niepokoju jest artykuł 301 tureckiego kodeksu karnego. Zniewaga wobec narodu tureckiego jest według niego wykroczeniem, za które groził proces wielu tureckim pisarzom z laureatem Nagrody Literackiej Nobla Orhanem Pamukiem włącznie. Przewodniczący Barroso powiedział, że ten artykuł, nie dający się pogodzić z zasadą wolności słowa, ma zostać przez Turcję zmodyfikowany i że sprawy idą w dobrym kierunku. Wyrażając się po angielsku, Barroso podkreślił, że Unia chce Turcji laickiej i demokratycznej.
We are looking for a secular, democratic Turkey.
Przewodniczący Komisji Europejskiej, któremu towarzyszy w podróży komisarz do spraw rozszerzenia Unii, Olli Rehn, nie jedzie do Turcji z pustymi rękami. Potwierdził, że PKK, partia kurdyjskich separatystów zwalczana przez Ankarę, jest nadal na liście organizacji terrorystycznych Unii Europejskiej.
Znicz olimpijski, a wraz z nim fala protestów przeciwko represjom w Tybecie ze strony władz komunistycznych Chin przeniosły się za Atlantyk. San Francisco jako jedyne miasto amerykańskie gościć będzie znicz. Obrońcy praw człowieka planują szereg spektakularnych manifestacji. We wtorek ulicami San Francisco przeszły setki sympatyków sprawy tybetańskiej, skandując pod flagami w narodowych barwach Tybetu hasło Hańba Chinom. Demonstracje odbyły się także przed chińskim konsulatem. We środę na ulicach miasta oczekuje się tysięcy manifestantów. Burmistrz San Francisco, Gavin Newsom, po konsultacjach z władzami miejskimi Londynu i Paryża postanowił wprowadzić zaostrzone środki bezpieczeństwa i zapewnić zniczowi silną eskortę policyjną. Trasa, którą przebiec mają sportowcy niosący płomień, będzie modyfikowana w zależności od sytuacji. Z obawy przed incydentami wykluczono z niej chińską dzielnicę Chinatown. Co więcej, podjęto bezprecedensową decyzję o ochronieniu znicza specjalnym kocem przeciwpożarowym, mającym zapobiec próbom zgaszenia świętego płomienia z Olimpu. Niosący znicz otoczeni będą potrójnym kordonem policji. Ta obstawa, fakt, że znicz musi być chroniony przez policję, jak i podobne środki bezpieczeństwa podjęte w Londynie i w Paryżu, doskonale oddają charakter wielkiej imprezy olimpijskiej, której organizację powierzono brutalnemu reżimowi komunistycznemu rządzącemu w Pekinie. poniedziałek trzem działaczom protybetańskim udało się wspiąć na most Golden Gate San Francisco i zawiesić na nim flagę tybetańską i transparent z napisem One World, One Dream, Free Tibet. Jeden świat, jedno marzenie, wolny Tybet. We wtorek wieczorem w centrum miasta działacze protybetańscy zorganizowali czuwanie przy świecach. Wzięli w nim udział m.in. południowoafrykański biskup, laureat Nagrody Nobla Desmond Tutu oraz aktor Richard Geary, przewodniczący organizacji International Campaign for Tibet. Desmond Tutu oświadczył na forum Rady Spraw Światowych w San Francisco, że nie zamierza apelować o bojkot Igrzysk Olimpijskich. Uważa jednak, że polityczni przywódcy świata powinni odmówić uczestnictwa w ceremonii otwarcia. Z kolei przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering wezwał przywódców państw Unii do bojkotu ceremonii otwarcia igrzysk w Pekinie, jeśli Chiny do tego czasu nie rozpoczną dialogu z Dalajlamą. Pöttering dodał, że nie jest zwolennikiem bojkotu samych igrzysk. W piątek znicz olimpijski przybędzie do Argentyny. Według Reutersa obrońcy praw człowieka w Buenos Aires szykują kilka zaskakujących akcji. Następnymi etapami sztafety olimpijskiego ognia będą Pakistan, Indie, Indonezja, Australia, Japonia i Hongkong. Przewodniczący MKOL-u Jacques Rogge zdecydowanie odrzucił krążący pogłoski, jakoby brano pod uwagę możliwość skrócenia trasy, którą ma przebyć znicz olimpijski. W samych Chinach tamtejsze władze wydały rozporządzenia dotyczące surowej rozprawy z wszystkimi, którzy będą na poboczach dróg usiłowali zakłócać ceremonię niesienia znicza przez terytorium HRL. Według sugestii przewodniczącego proreżimowego komunistycznego rządu w Tybecie istnieje niebezpieczeństwo, że w czasie sztafety przez tereny zamieszkałe przez Tybetańczyków może dojść do zamieszek. Jak informują oficjalne źródła chińskie, buddyjscy mnisi z klasztoru Labrang, leżącego na zachodzie prowincji Gansu w Chinach, zakłócili wizytę przedstawicieli zagranicznych mediów. Wiadomość ta potwierdzona została m.in. przez korespondentkę francuskiego tygodnika Le Point, która była członkiem delegacji dziennikarzy. Mnisi nieśli transparenty domagające się wolności kulturalnej dla Tybetu. Tymczasem źródła tybetańskie na uchodźstwie donoszą o aresztowaniu 70 mnichów buddyjskich z klasztoru Ramosz w Tybecie. W klasztorze przebywa około 100 mnichów. Wcześniej wobec wszystkich nałożono rodzaj aresztu domowego, a jak się dowiadujemy z ostatniej chwili, oficjalne władze chińskie przyznały się do przetrzymywania w więzieniach w sumie 170 mnichów i około 432 osób świeckich. I to były wiadomości RFI z Paryża. A teraz zerknijmy do francuskich gazet. Prasę poranną przeczytała Anna Rzeczyska, popołudniową, to znaczy konkretnie Le Monde, Agnieszka Kumor.
Jednym z tematów prasy paryskiej, oprócz oczywiście ciągle palącego problemu Igrzysk Olimpijskich w Pekinie i manifestacji obrońców praw człowieka, które towarzyszą podróży olimpijskiego znicza przez świat, jest piąta rocznica upadku Saddama Husajna. Jak pisze korespondent Le Figaro, Adrien Jolm, na placu Firdus w centrum Bagdadu, tam gdzie na oczach całego świata 9 kwietnia 2003 roku amerykański czołg obalił statuę Saddama Husajna, stanął nowy pomnik o dziwnej określonej formie i zielonkawej barwie. Dedykowany jest on wolności i ma reprezentować nadzieję, rzeki Tygrys i Eufrat, razem wzięte cywilizację sumeryjską i islamską. Całość przypomina rogate monstrum i może być symbolem chaosu, w którym pogrążony jest Irak od czasu swego oswobodzenia. Atmosfera w Iraku jest jednak dzisiaj mniej napięta niż na wiosnę roku ubiegłego. W rok po początku operacji Surge, czyli wysłania do Iraku dodatkowych amerykańskich żołnierzy, krwawa wojna religijna między szyickimi szwadronami śmierci a mordercami sunnickimi została praktycznie zakończona. Plan generała Dawida Petrusa polegał na wysłaniu do Bagdadu 5 brygad, czyli kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy. Dzięki ich obecności miasto stało się spokojniejsze. Ruch uliczny jest ciągle hamowany przez liczne posterunki kontrolne. Hotele i posterunki policyjne od ulicy, a więc potencjalnych samochodów pułapek, odgrodzone są wysokimi betonowymi ścianami. Ale policjanci pokazują się dzisiaj z odsłoniętymi twarzami i nie muszą się kryć za anonimowością kaptura. W wielu dzielnicach centrum otwarte są sklepy, działają targowiska. Kobiety mają odwagę wychodzić na miasto z odkrytymi głowami i wszędzie odczuwa się ulgę. Nie widać też Amerykanów. Zamknięci w swych bazach operacyjnych wychodzą na ulicę tylko w nagłych wypadkach. We wszystkich ważnych punktach Bagdadu zastąpili ich żołnierze i policjanci iraccy. Mimo tej wyraźnie odczuwalnej poprawy, życie Irakijczyków ciągle dalekie jest od normalności. Ludzie unikają oddalania się na dłużej od swego domu, swej ulicy czy swej dzielnicy. Zaufaniem darzą tylko rodzinę i bliskich przyjaciół. W nocy Bagdad przemienia się w martwe i ciemne miasto. Większość dzielnic dysponuje elektrycznością tylko przez kilka godzin w ciągu dnia. Częścią otoczenia dźwiękowego stał się więc nieustanny szum ogromnych generatorów. Ale co gorsza, od 2 miesięcy na nowo rośnie liczba ofiar przemocy. Nie chodzi już o starcie Amerykanów z rebeliantami sunnickimi, ani o walki sunnitów z szyitami. Szczególna ironia losu sprawia, że do bratobójczych walk przystąpiły frakcje szyitów, czyli tych, którzy najbardziej skorzystali na upadku Saddama Husajna. Ich wojna toczy się głównie na peryferiach Bagdadu i potężna milicja szyickiego duchownego Muqtady as-Sadra, mająca poparcie znakomitej większości ludności, wskazywana jest dzisiaj przez Amerykanów i rząd Iraku jako główne zagrożenie dla kraju. Muqtada as-Sadr, kończy korespondent Lufigaho, dowodzi ostatnią zorganizowaną siłą, która otwarcie opiera się obecności armii amerykańskiej. Ma możliwości i środki, by ponownie podłożyć ogień pod Irak. I rząd, obawiając się zamieszek z okazji 5. rocznicy upadku Bagdadu, wolał nałożyć na miasto godzinę policyjną. Lewicowa Libération obszerne dossier poświęca dzisiaj sprawie francuskiego jachtu Ponant, który uprowadzony został przez piratów u wybrzeży Somalii. Według Międzynarodowego Biura Morskiego wszędzie na świecie, a głównie w Afryce i Azji Południowo-Wschodniej, podobne akty piractwa mnożą się w ostatnim czasie w sposób bardzo niepokojący. Laurent Geoffrin przypomina w artykule wstępnym gazety, że piraci królowali na morzach w starożytności. Potem stopniowo zaczęli ginąć pod naporem potężnych i dobrze uzbrojonych flot państwowych. Do ich całkowitego wytępienia przyczyniło się wprowadzenie w XIX wieku napędu motorowego na statkach i użycie dalekosiężnej armaty. Zostawili po sobie okrutną legendę krwiożerczych marynarzy, którą tak dobrze symbolizuje czarna flaga rabusiów karaibskich. Dzisiejsze morskie piractwo jest konsekwencją dwóch zjawisk: ogromnego rozwoju handlu na morzach i nieobecności na nich państwa. 30 francuskich zakładników więzionych u wybrzeży Somalii padło więc ofiarą rozkwitu stref bezprawia i eksplozji transportu morskiego. Liberalizacja handlu, źródło prosperity i nierówności, rozogniła także apetyty rabusiów, dla których motywacją dodatkową jest panująca wokół nędza. Niesprawiedliwość na lądzie sprzyja anarchii na morzu. Flaga z trupią główką ma więc piękną przyszłość przed sobą, kończy Laurent Geoffrin z Libération.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Ofiarom ostatnich zamieszek na Haiti poświęcony został jeden z głównych artykułów Le Monde. Odnajdujemy go na stronach wewnętrznych gazety w reportażu Jean-Michela Carrois z Santo Domingo. 8 kwietnia na ulicy stolicy kraju, Port-au-Prince, wyszły tłumy mieszkańców protestujących przeciwko zbyt wysokim kosztom życia codziennego. Brazylijscy żołnierze sił ONZ-owskich rozciągnęli kordon lekkich pojazdów pancernych wokół Pałacu Prezydenckiego. Kilkanaście osób odniosło rany od kul. Jeden z pojazdów misji stabilizacyjnej Narodów Zjednoczonych na Haiti został spalony, wiele sklepów splądrowano. Przypomnijmy, że na Haiti działa MINUSTAH. Powstała 30 kwietnia 2004 roku na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Celem tej misji jest utrzymanie porządku i pomoc w przywracaniu instytucji demokratycznego państwa wtarganym konfliktami wewnętrznymi kraju. Misja liczy 9 tysięcy żołnierzy i policjantów w większości z krajów latynoskich. Dowództwo wojskowe sprawuje w niej generał Carlos Alberto dos Santos Cruz z Brazylii. Zamieszki, które agencje prasowe natychmiast określiły jako głodowe, wybuchły 3 kwietnia w mieście Kaj. W gwałtownych starciach ludności z policją haitańską i błękitnymi hełmami zginęło 5 osób, zaś 50 kilka zostało rannych. Powodem wyjścia Haitańczyków na ulicę były ostatnie szalone zwyżki cen ryżu, kukurydzy, cukru, podstawowych produktów w życiu codziennym na Haiti. We wtorek, jak donosi korespondent Le Monde, w centrum Port-au-Prince grupy wyrostków próbowały wyważyć bramy Pałacu Prezydenckiego przy pomocy metalowych pokryw od pojemników na śmieci. Francuski fotograf Jean-Jacques Augustin i kamerzysta Leblanc Mackenzie odnieśli rany od kauczukowych kul wystrzelonych przez ONZ-owskich żołnierzy próbujących rozpędzić tłumy. Padły rozbite szyby, wiele samochodów zostało spalonych. Manifestanci zabrali się też za siedzibę haitańskiej gazety Le Matin w dzielnicy willowej Petionville. Palące się opony samochodowe uniemożliwiły ruch pojazdów w dzielnicach robotniczych, gdzie protestujący domagali się dymisji prezydenta René Prévala. W wystąpieniu telewizyjnym haitański sekretarz stanu do spraw bezpieczeństwa publicznego Jean-Luc Joseph ostrzegł autorów zamieszek, że państwo nie będzie tolerować rozbojów i w przypadku zagrożenia życia mieszkańców interweniować będą siły policji. Rząd jest zdania, że ulicą manipulują handlarze narkotyków i przemytnicy, prosperujący zwłaszcza na południu Haiti. Premier Jacques-Édouard Alexis zaapelował w tym duchu do ludności, by nie dała się wykorzystywać prowokatorom. Rada Bezpieczeństwa ONZ potwierdziła tymczasem swoje poparcie dla wysiłków haitańskiego rządu i misji stabilizacyjnej. Jak twierdzi polityczny szef misji, Tunezyjczyk Hedi Anabi, misja przywracania porządku na Haiti jest niezwykle krucha. Premier Alexis zapowiedział odblokowanie ze skarbu państwa 1,6 miliarda gourd, 27 milionów euro, w celu utworzenia nowych miejsc pracy, na otwarcie jadłodajni i przyznanie mikrokredytów. To za mało. Manifestanci uznają te środki za spóźnione. Wśród tłumów najczęściej powtarzanym okrzykiem było zdanie: "Nu grongu, chcemy jeść".
RFI, Radio France Internationale.
Euronet. RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
Francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner bierze udział w środowym spotkaniu w Aszkabadzie między tak zwaną Trojką Europejską a ministrami spraw zagranicznych Turkmenistanu, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu i Uzbekistanu. W czwartek Kouchner będzie kontynuował wizytę w Turkmenistanie. W piątek uda się do Tadżykistanu. Tematem rozmów w Aszkabadzie jest partnerstwo strategiczne między Unią Europejską a pięcioma krajami Azji Środkowej, które nie tak dawno były republikami Związku Radzieckiego. Unię reprezentują Dmitrij Rupel, minister spraw zagranicznych Słowenii, z ramienia prezydencji. Komisarz Benita Ferrero-Waldner, odpowiedzialna za stosunki zewnętrzne w Komisji Europejskiej. Pierre Morel, przedstawiciel Javiera Solany. Bernard Kouchner dołączył do trojki jako szef dyplomacji kraju, który będzie sprawował następną prezydencję w Unii. Azja Środkowa długo nie obchodziła Unii Europejskiej. Przypomina w swym ostatnim numerze kwartalnik Regard sur l'Est, spojrzenie na wschód, poświęcony problematyce krajów postkomunistycznych. Jej geopolityczne znaczenie zrozumiano w 2001 roku, podczas wojny z talibami w Afganistanie, kiedy Niemcy i Francja w pośpiechu zabiegały o możliwość utworzenia zaplecza dla swych wojsk. W 2007 roku Niemcy wypracowały podczas swej prezydencji projekt partnerstwa strategicznego między Unią Europejską a Turkmenistanem, Kazachstanem, Kirgistanem, Tadżykistanem i Uzbekistanem. Co mają sobie do zaoferowania tak różni partnerzy? Pięć krajów Azji Środkowej posiada jedne z największych na świecie zasobów ropy naftowej, gazu ziemnego i uranu. Unia Europejska finansuje programy na rzecz zwalczania ubóstwa, edukacji, rozwoju, inwestycji i handlu oraz, co znacznie trudniejsze, demokracji. Za wyjątkiem Kirgistanu, który przeprowadził swą rewolucję tulipanów, pozostałymi krajami rządzą reżimy autorytarne. Jak zawsze przywódcy Unii Europejskiej będą się starali przekonać rządzących o konieczności budowania praworządnego państwa i przestrzegania praw człowieka. Pójdzie im być może łatwiej niż z Chinami. Minister Kouchner mówił 8 kwietnia o rozmowach, które prowadzi z Chińczykami i Dalai Lamą, rozmowach, po których spodziewa się rzeczy niemożliwych.
Je parle avec les Chinois, je parle avec le Dalai Lama, j'en attends l'impossible.
Kouchner mówił także o swojej osobistej walce o prawa człowieka, którą prowadzi od 40 lat.
Mon combat, ce sont les droits de l'homme. Ça fait 40 ans.
Ale teraz jestem ministrem spraw zagranicznych Francji, powiedział Kouchner. Minister nie może się ograniczyć do praw człowieka, niestety.
Être ministre des Affaires étrangères de la France, ça ne peut pas se réduire aux droits de l'homme. Hélas.
To stanowisko szefa francuskiej dyplomacji można także odnieść do stosunków między Unią Europejską a dyktaturami Azji Środkowej. Europa musi przy tym liczyć się z innymi zagrożeniami, zorganizowaną przestępczością, handlem narkotykami i ekstremizmem religijnym. Nawet jeśli dyktatorzy chętnie wywołują widmo terroryzmu, aby usprawiedliwić swą nieograniczoną władzę. Partnerstwo unijno-azjatyckie jest projektem dalekosiężnym i długotrwałym. Najważniejsze, że zrozumiano, jak pisze jeden z publicystów francuskiego kwartalnika Regard sur l'Est, spojrzenie na wschód, że granice Europy nie są tak odległe, jak się wydaje, od Kotliny Fergańskiej w Uzbekistanie i od zielonej linii między Tadżykistanem a Afganistanem.
RFI, la radio du monde.
Aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński.
Królowa Nocy w czarodziejskim flecie to rola przeklęta. Nienawidzą jej wszystkie jej najlepsze wykonawczynie. Beverly Sills warczała, że rola składa się z 5 wysokich nut oraz zbytecznej reszty, gdyż jeśli jedna z tych nut nie wyjdzie, to reszta i tak nic nie pomoże. Od lat już roli tej nie chce śpiewać Nathalie Dessay, teraz zaś dymisję ogłosiła jej znakomita niemiecka następczyni Diana Damrau. Na pożegnanie nagrała 2 arie w ramach programu złożonego z innych brawurowych arii Mozarta, przede wszystkim jednak mniej znanych kompozytorów Vincenza Righiniego i Antonia Salieriego. Ładne one są i efektowne, choć przy Mozarcie brzmią nieco jako ubodzy krewni albo popisowe kawałki, jakie Mozart pisywał dla swojej szwagierki Aloisii Weber, kiedy mu już wychłudło. Diana Damrau śpiewa je jednak błyskotliwie, a do tego wspaniale towarzyszy jej młoda francuska orkiestra Le Cercle de l'Harmonie pod dyrekcją nadzwyczajnie inaugurującego płytową karierę młodego szefa Jeremiego Rorera. Oto aria Królowej Nocy z pierwszego aktu. Diana Damrau nie tylko ma wszystkie nuty, ale do tego śpiewa z kryształową dykcją i pięknym wyrazem.
Thank you.
Państwo Paryża, RFI. Paryskie aktualności teatralne. Agnieszka Kumor.
Na małej scenie Teatru de la Ville w Teatr des Abesses obejrzałam arcyciekawą adaptację noweli Antoniego Czechowa, których głównym tematem jest wędkowanie. Stąd tytuł spektaklu Fish Love. Przeniesienia na scenę i reżyserii dokonała Lilo Baur, była aktorka National Theatre w Londynie, aktorka i asystentka Petera Brooka w Paryżu, reżyserująca od Nowego Jorku przez festiwal w Awinionie do Aten, jednym słowem obywatelka świata. Dwie kobiety, pięciu mężczyzn, świat małych ludzi rosyjskich o wielkim sercu i szerokim geście oscyluje wokół ryb słodkowodnych. Miłość, nienawiść, wódka i sąsiedzkie spory, ciekawość świata i pomysłowość w podporządkowywaniu go sobie, ale także małomiasteczkowa nuda, prowincjonalny marazm, służalczość, interesowność, bierność wobec zła, przywiązanie do ziemi ojczystej i uczucie odcięcia od wielkiego świata. Wszystko to, co w Czechowie najlepsze, w małej formie jego opowiadań skrystalizowało się jak w soczewce. W Polsce dobrze są one znane, we Francji dużo mniej. Zanim zyskał rozgłos jako autor dramatyczny, Czechow pisał krótkie opowieści, humoreski z życia drobnych urzędników i prowincjuszy, które drukował często pod pseudonimem na łamach pism humorystycznych. Z czasem, zwłaszcza po podróży na Sachalin, jego opowiadania nabrały wyraźnych akcentów krytyki społecznej, by dotknąć niemal swą gęstością materii teatralnej. Nic dziwnego, że tak łatwo dają się przenosić na scenę. We Francji jest to jednak ewenementem, dlatego tym większa chwała przypadła reżyserce szwajcarskiego pochodzenia, że sięgnęła do tych literackich perełek. Lilo Baur zorganizowała je wokół tematu wędkowania, wykorzystując rybne nowele, m.in. arcykomiczne połowy Miętusa. Wiadomo z biografii Czechowa, iż był on wielkim amatorem tego przyjemnego zajęcia, a na rybach znał się wybornie. W jednym z opowiadań znajdujemy profesora Greki, który w języku Homer po francusku i po rosyjsku wyjawia swym uczniom zawiłości rybnego stanu. Aktorzy, ubrani przez Agnes Falk w kostiumy z epoki, ewoluują na niemal pustej scenie, rzeźbionej światłem przez Nicolasa Widmera. Dekoracja Michel Levin i James Humphrey budowana jest ad hoc w rytm budzących się wspomnień mężczyzny, który rozpoczyna przedstawienie. Na nudnej posadzie urzędnika państwowego wspomina siebie samego z lat dzieciństwa, jak całe dnie spędzał nad rzeką łowiąc ryby i ściągając na swą głowę gromy ze strony rozsierdzonej jego nieróbstwem matki. Na mostku ze szczepionych ze sobą stołów pojawia się para zakochanych. Kiedy indziej angielska Bona, zatopiona w obserwacji spławika, drażni nerwy i żądze sąsiada skłonnego do wypitki. Mały Kolia szantażuje zakochanych wyjawieniem ich sekretnego pocałunku. Na pikniku dochodzi do oświadczyn. Nocą w stawie żerują ryby. Fantastyczna ekspozycja rybich charakterów. Mały Kolia jako karp zakochuje się w dziewczynie i postanawia popełnić samobójstwo rzutem na przynętę. Kiedy łyżwiarze wychodzą na zamarznięte jezioro, słucha ich radosnych przekomarzeń. Od wiosny przez lato, jesień i zimę rosyjska wieś urasta do wymiarów uniwersalnych. Aktorzy raczą nas poezją, humanizmem i humorem. Widzowie wychodzący ze spektaklu uśmiechają się do siebie nawzajem, jakby chcieli jeszcze przez kilka chwil przedłużyć ożywczą radość życia, jaką obdarzyli ich twórcy spektaklu Fish Love. Dodajmy na koniec, że od przyszłego sezonu Emmanuel de Marsimota, od 2002 dyrektor Centre Dramatique National La Comédie de Reims, zastąpi na stanowisku szefa Théâtre de la Ville dotychczasowego wieloletniego dyrektora Gerarda Violetta. Miejmy nadzieję, że teatr ten utrzyma tak wysoki poziom, do jakiego nas przyzwyczaił Violet, za co mu się zresztą należy wielkie uznanie, znając talent i dorobek de Marsimoty. Mówiliśmy o nim tutaj niejednokrotnie, zawsze z wielkim podziwem. Możemy się spodziewać wielu niezapomnianych przeżyć.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Multimedia Stefan Rieger.
Trudno jest coś przewidywać, zwłaszcza przyszłość, mówią ponoć Chińczycy, a może to lec wyssał z palca. To też nawet Winton Cerf może całkowicie się mylić w swoich przepowiedniach. Warto niemniej posłuchać, jak w wywiadzie Le Monde stara się naszkicować przyszły rozwój i zastosowania wielkiej sieci jeden z jej ojców, zwerbowany w roku 2005 przez firmę Google na stanowisko Internet Chief Evangelist. Aby opisać dzisiejszą ewolucję internetu, Winton Cerf odwołuje się chętnie do metafory mrowiska. Gdy obserwujemy przez cały dzień dwie lub trzy mrówki, najprawdopodobniej nie wydarzy się nic szczególnie interesującego. Ale mrówek są miliony i każdego dnia jedna lub dwie odkryją coś, z czego skorzysta całe mrowisko. Podobnie działa internet, z którego korzysta dziś 1 300 000 000 osób, czyli 20% ludzkości. Co dzień podejmowane są nowe eksperymenty i ktoś wymyśla nowe zastosowania. Twórca protokołu TCP/IP, dzięki któremu powstał web pierwszej generacji, nie uważa, aby web 2.0, czyli sieć interakcyjnych aplikacji typu czaty, blogi czy peer-to-peer, stanowił przeskok ku nowej generacji. To raczej slogan marketingowy. Internet zmienia się drogą koewolucji. Wchodzi w interakcję ze wszystkim, co go otacza i szybko się przystosowuje. Nowe aplikacje spychają go ku granicom jego możliwości i zmuszają do znalezienia nowych rozwiązań technicznych. Winton Cerf przyznaje niemniej, że Web 2.0 przyniósł pewne realne innowacje. Wymiana informacji między przedsiębiorstwami była wcześniej mało efektywna ze względu na brak standardyzacji. Na razie jednak zainwestowano głównie w informatyzację w czterech ścianach. Następnym etapem będzie automatyzacja wymiany danych między przedsiębiorstwami. Skorzystają na tym konsumenci. Już dziś są w kontakcie z firmami za pośrednictwem sieci i działa to nieźle. Załatwiają transakcje, dostają mailem potwierdzenia, lecz same firmy muszą jeszcze często przelewać wirtualne zlecenia na papier, aby przekazać je swym partnerom. Tu właśnie przydać się może automatyzacja przy pomocy takich narzędzi jak Google Earth czy Google Map, dających dostęp do innych serwisów. Naukowcy na przykład mogą zlokalizować poprzez Google Earth sieci potrzebnych instrumentów pomiarowych, powiedzmy czujników sejsmicznych i w okamgnieniu zbierać z nich dane jak śmietankę. Niesłychanie to ułatwia też współpracę, krzyżowanie i wymianę informacji. Z korzyścią również dla szarego śmiertelnika, który szuka na przykład mieszkania. Agencja dysponująca nieruchomościami w danym regionie wstrzykuje pożądane kryteria do Google Map i daje klientowi pełny asortyment mogących go zainteresować ofert. Rewolucja obejmie jednak nie tylko software, lecz również hardware. Ciężki komputer zastępować będzie w roli głównej dyspozytorni lekka komórka. Jej poręczność i mobilność jest atutem. W każdej chwili i w każdym miejscu daje dostęp do usług lokalnych, wskazać może najbliższe kino, hotel czy sklep. Ale jej handicapem jest miniaturyzacja. Trzeba więc wymyślić nowe rozwiązania techniczne. Komórka może na przykład wykrywać obecność najbliższego ekranu i zdalnie przejmować nad nim kontrolę. Rozpowszechnić się też mogą klawiatury bez drutu sprzężone z telefonem. Vinton Cerf mógłby jeszcze wspomnieć o sterowaniu głosem, ale technologia, mimo znacznych inwestycji, daleka jest wciąż jeszcze od perfekcji. Naczelny ewangelista internetu widzi w każdym razie telefon komórkowy w roli zawiadowcy lokalnego sieciowego ruchu w interakcji z innymi urządzeniami jak GPS and Consortes, dzięki czemu dane przepływają w obie strony, wpisując użytkownika w całość i odwrotnie. Brzmi to niemal panteistycznie, ale to jeszcze nic. Jesteśmy bowiem u progu trzeciej rewolucji, jaką będzie Web 3.0. Internet trzeciej generacji polega na wpisaniu w sieciowy kontekst przedmiotów nieożywionych, czyli wszystkich otaczających nas bibelotów wyposażonych w elektronicznego chipa. Zamiast się trudzić, łamać sobie głowę i brudzić ręce, powierzać będziemy niewdzięczne zadanie obcowania z nieożywioną materią osobom, czy raczej automatom trzecim, które zadbają o nagranie filmów w odpowiedniej porze, wypranie majtek w odpowiedniej temperaturze lub wyłączenie pieczonego kurczaka przed przypaleniem. Miliardy przedmiotów będą zdolne ze sobą komunikować i załatwiać wszelkie brudne i skomplikowane interesy za kulisami, nie zaprzątając nam tym głowy. Znając przysłowiową złośliwość przedmiotów martwych, jestem jak najgorszej myśli. Nie mówiąc już o tym, że wyręczonemu we wszystkim Homo sapiens rychło zanikną rączki, nóżki i neurony. Ale widać, tak musi być, skoro mówi to Chief Internet Evangelist na kolana niedowiarku.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Najbliższy tydzień upłynie nam pod znakiem sztuki oraz tych, którzy dbają o swoją karierę zawodową. 9 i 10 kwietnia w Espace Champéret mamy Top Technicien, czyli salon dla techników. Będą tu mogli nie tylko spotkać przedstawicieli przedsiębiorstw poszukujących pracowników z ich profilem zawodowym, ale również uzyskać szereg porad praktycznych, na przykład jak sformułować życiorys, żeby zachęcił do nawiązania współpracy. Top Technicien organizowany jest już od lat 19 i zdaniem organizatorów nie jednemu pomógł znaleźć interesujące zajęcie. Salon przeznaczony jest zarówno dla młodych techników, którzy dopiero zakończyli naukę, jak i dla tych starszych, mających już doświadczenie zawodowe. Od 10 do 12 w centrum przy Pont de Versailles odbędą się targi dla osób pragnących otaczać opieką ludzi starszych. Spotkają się tu studenci odpowiednich szkół z przedstawicielami instytucji zajmujących się opieką zdrowotną i ułatwianiem codziennego życia seniorom. W dzisiejszych czasach, kiedy żyjemy coraz dłużej, dobrze jest mieć świadomość, że w razie potrzeby ktoś do nas wyciągnie pomocną dłoń. Równolegle z targami odbędzie się kolokwium przeznaczone dla specjalistów z dziedziny gerontologii. W budynku paryskiej giełdy od 9 do 15 kwietnia mamy doroczne spotkanie miłośników rysunku. Konserwatorzy, kolekcjonerzy, amatorzy spotykają się już od 17 lat wiosną na salonie rysunku. 36 galerii, 17 francuskich i 19 zagranicznych przedstawi ponad 1000 prac od renesansu do lat 70. XX wieku. W czasie targów odbędzie się międzynarodowe kolokwium, w którym udział wezmą specjaliści wybrani przez specjalnie w tym celu stworzone utworzoną komisją, na czele której zasiadł honorowy dyrektor muzeum w Luwrze Pierre Rosenberg. Salon jest też znakomitą okazją, żeby zobaczyć słynny Palais Brongniart, będący siedzibą giełdy. Organizatorzy salonu rysunku nie chcą nazywać tej imprezy targami, wolą raczej, żeby traktować ją jak wystawę, a jeszcze lepiej jak miejsce spotkań ludzi objętych tą samą pasją. Mamy w tym tygodniu jeszcze jedne targi artystyczne, mianowicie Salon Artystów Niezależnych. Ambicją organizatorów jest pokazać wszystko, co się w sztuce współczesnej dzieje. No powiedzmy wszystkiego po trochu. Malarstwa, rysunku, fotografii, tkactwa. Nie ma nagród ani jury, organizują go sami artyści i jest jednym z historycznych salonów Francji. Powstał w 1884 roku, a utworzyła go grupa artystów, którzy chcieli pokazać swoje dzieła szerokiej publiczności. Byli wśród nich Paul Cézanne, Paul Gauguin, Henri de Toulouse-Lautrec, Camille Pissarro, Albert Dubois-Pillet, Odillon Redon, Georges Seurat, Paul Signac. Punkt pierwszy statusu stowarzyszenia wyraźnie określał, że rezygnacja z jakiegokolwiek jury ma na celu umożliwienie artystom przedstawienia ich dzieł, które oceniać będzie tylko publiczność. Na tegorocznych targach będą więc artyści, których wyboru nie dokonała żadna komisja. Sami Państwo ocenicie, czy Wam się ich dzieła podobają. Od 11 do 13 kwietnia w Parc Floral mamy targi poświęcone zdrowiu kobiety. Zrozumieć, przeciwdziałać, leczyć to trzy główne wątki tego spotkania. Zrozumieć, jak działa ten skomplikowany mechanizm, jakim jest ciało kobiety. Poznać jego funkcjonowanie i dzięki temu stwarzać mu optymalne warunki istnienia. Takie cele powinny przyświecać wszystkim osobnikom chcącym zachować jak najdłużej zdrowie, urodę i sprawność fizyczną i intelektualną. No a jeśli jednak coś się w tym mechanizmie popsuje, dobrze jest wiedzieć, jak skutecznie i możliwie bez skutków ubocznych tę awarię naprawić. Tym ideom poświęcone będą liczne konferencje, pogadanki, warsztaty i spotkania. I ostatnie targi na ten tydzień od 10 do 13 kwietnia przy Port de Versailles, Salon Nieruchomości. Tu można znaleźć swój wymarzony dom albo mieszkanie w dowolnym punkcie Francji, w starym lub nowym budownictwie, kupić teren i tam zaplanować budowę domu ze snów, znaleźć mały, przytulny zamek nad Loarą, otoczony parkiem z kilkusetletnimi drzewami. Wszystko to jest tylko kwestią posiadanych zasobów finansowych. Ale na targach będą również instytucje udzielające kredytów, więc to już tylko kwestia uroku osobistego i siły perswazji.
RFI, Radio France Internationale.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem, w jednym słowie. Powtarzam, www.rfi.fr/popolsku.
Książki i autorzy.
Krzysztof Rutkowski.
Tak, na pewno Flaner jest poetą. Flaner, włóczęga chodzące ekstatycznie po Paryżu. Poetą, który łączy cechy dawnego homme de lettres z detektywem, gapiem, podglądaczem i magikiem. Podobnie jak dawny homme de lettres ma czas i nie ma tak, że czas go ma. To znaczy, że może pozwolić sobie na włóczenie się po mieście, bo nie musi ani siedzieć w biurze, ani w innej pracy. Flaner utrzymuje się sam lub jest utrzymankiem, albo i nie utrzymuje się w ogóle, tylko wegetuje, bo i tak nie ma innego wyjścia. W tym sensie Flaner jest księciem i żebrakiem w jednej osobie. Baudelaire i Benjamin chętnie mówili o szmaciarzu, który jest syntezą księcia i żebraka, odkrywającego w wyrzucanych przez miasto odpadach nieznane galaktyki i zagubione skarby, tajemne związki i sprośne tajemnice, ułamki świętości i strzępy potępienia, niczym alchemik łączy to, co na górze z tym, co na dole. Walter Benjamin pisał w eseju poświęconym urzędnikom Krakauera. Widzimy szmaciarza o świcie, jak nadziewa na zaostrzony kij strzępy wypowiedzi i okruchy mowy, wrzuca je na wózek uparcie sumiennie zawsze podchmielony. Ten poeta nie może przestać chodzić, ponieważ chodzenie, dreptanie, wystukiwanie podeszwami rytmu na bruku lub asfalcie przygotowuje tempo, pierwotny rytm niezapisanego i nieskończonego dzieła, wydarzającego się najpierw w chodzeniu.
Po dziele poetyckim Flanera, księcia i żebraka pozostają ślady, odciśnięte tropy. Dzieło nie znika zupełnie, nie rozpływa się, lecz zastyga jak gipsowy odlep poświętnej maski we włóczęgu pisaniu, możliwym dzięki sztuce montażu cudzych i własnych wypowiedzi, fragmentów, ułamków, wyimków oraz znaków pozostawionych po znakach. O byciu takim poetą marzył Balzac. I Balzac takim poetą bywał, to znaczy pod wpływem upartego chodzenia po Paryżu przemieniałby się we wróża lub w szamana, gdyby jego upojne chodzenie po Paryżu odbywało się nie tylko w wyobraźni. Jednak wyobraźnia Balzaca była ogromna, a program poezji rozgrywanej nogami precyzyjny. Każdy szczegół, wszelkie zjawisko, od układu chmur nad dachami Paryża, poprzez barwy i gęstość dymu wydobywającego się z kominów, kształt połupanej dachówki, ruch firanki, tempo gruchania gołębia, sposób poruszania biodrami przechodzącej gryzetki, sposób ściągnięcia czapki pomocnika murarskiego, do napisów na ścianach i reklam nad drzwiami wymagają od poety lektury polegającej na ruchu, na pójściu w ślad, na wchodzeniu na tropę, na podążaniu, na śledzeniu, które nie jest śledzeniem stójkowego, bo widziany znak obserwowany fenomen, fragment nienapisanej historii, człowiek, ptak, przedmiot wciąga, przyciąga, wymaga uwagi. I dachy Paryża, i ten fragment z La Peau de Chagrin Balzaca, czyli z jaszczura. Te prerie Paryża stworzone przez dachy płaskie jak równina, ale pokrywające zaludnioną otchłań. Poeta Paryża musi wychodzić swój poemat. On wpada w trans tranzytem. Podaje się lekturze znaków uprawianej nogami, oczami, uszami, nosem, całym ciałem. Zadanie poety to zadanie Flanera, który nie tylko czyta i rozpoznaje poszczególne znaki, ale układa je w całe zdania, w wersy, we frazy, w okresy i w poematy, czyli fragmenty i okruchy, wstawia w wywchodzoną i pisaną księgę miasta. Ta księga nigdy nie jest zapisana, lecz rozgrywa się nieustannie. Poeta Flaner potrafi czytać to, co nie zostało napisane, ponieważ jego sztuka lektury polega na robieniu księgi angażującej całego poetę. Balzac program takiej czynionej poezji miejskiej przedstawił w różnych miejscach fragmentarycznie, najpełniej w opowiadaniu Facino Cane. Najpierw prezentuje się narrator. Od pewnego czasu mieszka samotnie na mansardzie w pobliżu biblioteki Arsenału. Dniami i nocami oddaje się doświadczeniom naukowym. Doświadczenia przerywa tylko z jednego powodu. Narrator uwielbia obserwować i chodzić po Paryżu, najchętniej na przedmieścia, na przykład na przedmieście Świętego Antoniego, do kwartałów ubogich i robotniczych, często przebrany za robotnika. Narrator pragnie wnikać w znaki. Obserwacja stała się dla narratora innym typem doświadczenia, co najmniej tak ważnym jak naukowe eksperymenty uprawiane na mansardzie. To doświadczenie jawi mu się jako sztuka penetracji do duszy obserwowanego, bez zapominania o ciele. Narrator potrafi tę sztukę uprawiać do tego stopnia, że zaczyna żyć życiem osoby obserwowanej, wciela się w nią dosłownie, niczym derwisz w baśniach z Tysiąca i Jednej Nocy, przyjmujący ciało i duszę osoby, do której wypowiadał pewne słowa. Régis de la Bretonne, wielki włóczęga paryski XVIII wieku, opowiadał, co widzi podczas nocnych wędrówek, z kim i o czym rozmawiał. Balzac programował własną metamorfozę za pośrednictwem transu wywołanego chodzeniem po Paryżu. Régis de la Bretonne pozostawał Régisem. Balzac zmieniał się, zamierzał się odmieniać cieleśnie, a w rzeczywistości zmieniał się fantazmatycznie w derwisza. Chodzenie po Paryżu powinno powodować, że chodzący wprowadza się w inne stany świadomości, w odmienne stany cielesne, że staje się kimś innym niż był dotąd. W opowiadaniu Facino Cane Balzaca samotnik uprawiający naukowe doświadczenia doświadczał tego, czego naukowe doświadczenia dostarczyć mu nie mogły. Doświadczał mianowicie wtajemniczenia. Narrator Facino Cane zdaje sobie sprawę, że jest obdarzony. Komu jednak ten dar drugiego wzroku zawdzięcza? Czy ta właściwość nie wpędzi go w szaleństwo?
Jeśli tak, trudno. Nawet jeśli przyjdzie mu oszaleć, to zanim pogrąży się w ciemności, uprawiać zamierza poezję, która jawi się przecież jako najdoskonalszy wyraz nieskończonego, rozgrywającego się bez przerwy dramatu miasta. Wędrujący po mieście poeta tylko pozornie spotyka ludzi przypadkowych i tylko pozornie czyta przypadkowe znaki. Ten przypadek jest najwyższą formą konieczności. Poeta chodzący po mieście jest w gruncie rzeczy medium, pośrednikiem. Flaneur jest również paserem. Flaneur wydobywa dramat miasta, a zatem staje się kimś w rodzaju performera. Flaneur jest performerem. Nie bez powodu Balzac fascynował Baudelaire'a i Gerarda de Nerval'a. Notatka Benjamina z cytatem ujawnionym. Z wypowiedzią Flauberta obserwacja dokonuje się przede wszystkim wyobraźnią, warto zestawić wizjonerską moc Balzaca. Najprzód trzeba zauważyć, że tej wizjonerskiej siły nie mógł on używać wprost. Balzac nie miał czasu na życie, nigdy nie studiował spokojnie ludzi, jak to czynili Molière i Saint-Simon w kontakcie powszednim i bliskim. On rozcinał egzystencję na dwoje, pisząc nocą i śpiąc w dzień. Balzac mówi o penetracji retrospektywnej. Prawdopodobnie gromadził dane doświadczenia i wrzucał je do tygla marzeń. Pijaństwo Flanera sprawia, że staje się on kimś innym. Oto wspaniały fragment z Flauberta, pochodzący prawdopodobnie z okresu pracy nad panią Bovary. Na przykład dzisiaj mężczyzna i kobieta, kochanek i kochanka, promenowałem konno popołudniem po jesiennym lesie pod żółtym listowiem i byłem końmi, liśćmi, wiatrem i słowami i czerwonym słońcem, które mrużyło mi pełne miłości powieki. Widzę się bardzo wyraźnie w rozmaitych epokach, notował Flaubert. Byłem przewoźnikiem na Nilu, Leno, czyli rajfurem w Rzymie w czasie wojen punickich, potem greckim retorem z Subura, gdzie żarły mnie pluskwy. Podczas krucjaty umarłem, bom się obżarł winogron na syryjskiej plaży. Byłem piratem i mnichem, linoskoczkiem i woźnicą, może też cesarzem Orientu, a także... Benjamin w Księdze Pasaży wmontował element powodujący, że obecność Balzaca i Flauberta jako poetów romantycznych stała się jeszcze bardziej wyrazista. Oto anegdota o Balzacu. Pewnego razu, gdy wraz z jednym z przyjaciół patrzył na idącego bulwarem Obdartusa, ów przyjaciel ujrzał ze zdumieniem, że Balzac dotyka dłonią własnego mankietu. Poczuł właśnie na nim rozdarcie, takie samo, jakim świecił łokieć żebraka. Benjamin doszedł do wizjonerskiej mocy podobnie jak Balzac. Tę moc nazywał słabą siłą mesjaniczną. Bez tego chodzenia uprawianie sztuki pisarskiej w ogóle nie byłoby możliwe. Tak samo jak Flaubert jeździł konno po jesiennym lesie, Balzac chodził po Paryżu. Chodzenie po Paryżu jest sztuką, z której powstaje sztuka. Sztuka włóczęgo pisania.
Krzysztofa Rutkowskiego o Flaubercie Balzacu i Walterze Benjaminie. Słuchają Państwo Paryża RFI. Powoli nasza audycja dobiega końca. Jeszcze tylko może przypomnę na zakończenie najważniejsze informacje dnia w skrócie. Gwałtowne starcia na przejściu kontrolnym między Strefą Gazy a Izraelem. Są ofiary po obydwu stronach. Agencje donoszą 7 ofiarach śmiertelnych. Premier Polski Donald Tusk rozpoczął dwudniową wizytę w Izraelu, zapewniając swojej gospodarzy o przyjacielskich stosunkach ze strony Polski. Czechy bliskie porozumienie z Amerykanami w sprawie tarczy antyrakietowej. Polaków i Rosjan wciąż dzielą w tej kwestii ogromne różnice. Takie są wyniki rozmów, jakie przeprowadzili przedstawiciele MSZ-ów obydwu państw. Protesty przeciwko organizowaniu Igrzysk Olimpijskich przez Chiny przeniosły się za Atlantyk. San Francisco gości znicz, MKOL wyklucza zmianę trasy, a San Francisco przypomina, podobnie jak wcześniej Paryż i Londyn, miasto oblężone. Policja jest postawiona na nogi, będzie się znicz poruszał po ulicach miasta, otoczony kordonem, potrójnym kordonem policji, pieszych, na motocyklach i na koniach. Tak więc rzeczywiście trasa, sztafeta tego znicza olimpijskiego jest swoistym torem przeszkód. I na zakończenie jeszcze jedna informacja, którą dostaliśmy z Madrytu. Mianowicie naukowcy, astronomowie hiszpańscy podali do wiadomości, że odkryli najmniejszą planetę, jaką kiedykolwiek znaleziono poza Układem Słonecznym. Oddalona jest ona od Ziemi o 30 lat świetlnych. Znajduje się w gwiazdozbiorze Lwa i było możliwe to odkrycie dzięki najnowocześniejszym technologiom astronomicznym. I to wszystko, tą informacją z gwiazd. Żegnam się z Państwem. Dziękuję. Do usłyszenia.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem, w jednym słowie. Powtarzam, www.rfi.fr/popolsku.